co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Rząd zamówił 45 milionów dawek szczepionki na COVID-19. Szczepienia mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe, a szczepieniu mają być poddani najpierw pracownicy służb medycznych, mieszkańcy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierze oraz osoby starsze powyżej 65 roku życia. Jak tworzone są szczepionki? Czy można równolegle zaszczepić się również na grypę? Dlaczego tak dużo osób nie ufa w skuteczność szczepień? Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Pierwszym gościem jest dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Witam, panie doktorze. Halo?
Halo, halo. Słabo słyszę, ale słyszę.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć w takim razie, jak według pana wiedzy tworzone są szczepionki?
A można głośniej, panie redaktorze?
No ja znakomicie pana słyszę, głośniej już nie mogę mówić. W każdym razie, jak tworzone są szczepionki?
Przepraszam, jeszcze raz. Jak tworzone są, tak?
Tak.
Tak, no to jest już oczywiście technologia opanowana. One są tworzone przez wiele lat. Najpierw jest faza przedkliniczna, czyli badania laboratoryjne, badania na komórkach, na zwierzętach i są oceniane pod kątem działań ubocznych, a także powstawania przeciwciał, jeżeli chodzi o zwierzęta. Potem następuje faza kliniczna, która także trwa dość długo, bo pierwsza faza około 2 lat, druga faza 2-3 lata, trzecia faza 4 lata. One się niewiele różnią między sobą, różnią się tylko ilością biorących udział osób. Pierwsza faza to są, no i w innych fazach też, najczęściej ochotnicy. I w pierwszej fazie to jest około 100 osób. W drugiej fazie to już jest coraz więcej, 300, 400, a w trzeciej fazie to już jest ogromna ilość osób testowanych, w dziesiątki tysięcy idące i trwa, tak jak powiedziałem, 3-4 lata i obserwuje się bezpieczeństwo szczepionki, skuteczność, no a oczywiście nikt nie neguje, że występują tak zwane NOPy, czyli niepożądane odczyny poszczepienne, które są wykorzystywane. No zresztą ruch antyszczepionkowy jest od Tomasza Drennera, a teraz szczególnie są wykorzystywane w celu krytykowania procesu szczepień, w celu dezawuowania, w każdym razie po to, żeby jak najmniej ludzi poddało się szczepieniom, które to szczepienia, jako lekarz epidemiolog, mogę powiedzieć, że są wielką zdobyczą medycyny, ludzkości. Wielką zdobyczą.
Ale wspomniał pan o tym, że to trwa kilka lat. Natomiast przecież co roku zmienia się wirus grypy. To jak wobec tego się mają te okresy przygotowania tej szczepionki do co roku zmieniającej się postaci wirusa grypy na przykład?
Wirus grypy, muszę teraz państwu powiedzieć, że wirus grypy, no taką może nie ciekawostkę, ale dla niektórych nowość, że ten, który nas będzie atakował i atakuje w tym roku, jest bardzo zbliżony do wirusa z roku ubiegłego. I przypuszczam, jako lekarz, jako epidemiolog, że ci z państwa, którzy się w ubiegłym roku zaszczepili, to będą także mieli część przeciwciał w tej chwili, a jeżeli się doszczepili, to już w ogóle jest sytuacja bardzo korzystna. Jeżeli chodzi o grypę, to w tej chwili WHO zbiera informacje o występowaniu typu wirusów w różnych częściach świata i niedługo, może za miesiąc, za dwa, przekaże je, czyli WHO przekaże je producentom ze wskazaniem, jakie antygeny wirusa w następnym roku będą obowiązywały. Najczęściej są teraz szczepionki z tetra, czyli mają te cztery no oczywiście nie mogę powiedzieć wirusy, elementy wirusa, one są martwe, zresztą sam wirus jest elementem martwym, ale one są atenuowane, nie działają toksycznie. To jest wirus A, drugi wirus A, B i B. W tej chwili jest wirus A1N1. No, muszę przypomnieć, że to jest ten wirus, który 100 lat temu spowodował ogromną pandemię grypy, która zabiła ponad 50 milionów ludzi. A drugi wirus, drugi typ wirusa to jest B. To zależy od tego, gdzie on najczęściej występuje. Jest tak zwany Phuket, czyli z Chin. Jest Washington, czyli z okolicy Stanów Zjednoczonych. Znaczy ze Stanów Zjednoczonych, okolic jakiegoś dystryktu, czy departamentu. I te szczepionki będą już produkowane od marca. Od marca. Produkcja szczepionek na grypę trwa 6 miesięcy. I to, że nasz kraj nie mógł w tym roku kupić większą ilość szczepionek, to nie jest wina rządu, bo rząd tutaj nic nie mógł zrobić, bo nikt nie doprodukuje szczepionek, bo to, tak jak powiedziałem, proces kilkumiesięczny, a żadna firma nie chce ryzykować, żeby potem je niszczyć, a co roku w Polsce niszczonych jest 100 tysięcy szczepionek. Także sprawa, reasumując, sprawa z wirusem grypy jest opanowana. Jest opanowana. I całe szczęście, że to są wirusy już określone, te, które atakują człowieka, bo jest wirus jeszcze trzeci, wirus C, który atakuje zwierzęta.
Ale wspomniał pan o tym, że produkcja takiej szczepionki trwa kilka lat, natomiast tym razem...
Nie, kilka miesięcy.
Ale nie produkcja, ale samo wymyślenie czy stworzenie takiej szczepionki, badania testowe, badania kliniczne trwają kilka lat, jeżeli chodzi o grypę. A teraz w ciągu zaledwie niespełna roku stworzono szczepionki na COVID-19, stąd takie trochę dyskusje na ten temat. Co prawda ta szczepionka jeszcze oficjalnie nie jest dopuszczona na rynki europejskie, tylko i wyłącznie w Wielkiej Brytanii już zdaje się te szczepienia się odbywają. Czy, czy równolegle można przyjąć obie szczepionki pana zdaniem? Na grypę i na koronawirus?
Można, oczywiście. Więc ta szczepionka Pfizera, to jest szczepionka produkowana przez dwie ogromne firmy. No Pfizer to jest firma już usadowiona w Polsce od dawna. Ja jako lekarz od kilkudziesięciu lat piszę ich leki. A druga część, powiedzmy, tego elementu produkcyjnego, to jest BioNTech, to jest niemiecka firma. I ten zespół firm, czyli te firmy, wyprodukowały szczepionkę mRNA, tą bezpieczną, która nie ma związku z wirusem jako takim po prostu. To jest bioinżynieria genetyczna. A co do pytania, dlaczego tak szybko, to oczywiście jest to sytuacja wyjątkowa. Uczeni doszli do wniosku, że można te okresy skrócić. To, co powiedziałem o tych dwóch, trzech, czterech latach, dotyczy normalnej działalności. No, muszę panu powiedzieć, że na przykład pamiętam, że szczepionka przeciwko brodowczakowi, wirusowi brodowczaka, była produkowana 14 lat. Tu chodzi o PV, rozszczepienie dziewcząt przed tym schorzeniem. Można skrócić, ale nie można ominąć żadnej fazy. Także musi być najpierw mała ilość średniej, potem ta duża grupa ludzi. No i wtedy po prostu można je skrócić do minimum. Teraz były takie okresy 6-9-miesięczne. Ale to jest sytuacja wyjątkowa, za zgodą naukowców, za zgodą administracji medycznej światowej. I tak to się stało. A ja na przykład... Już pan może mnie zapytać, czy się będę szczepił. Tak. Miałem wątpliwości do pewnego czasu, do czasu, kiedy się nie zorientowałem i kiedy nie rozpoznałem szczepionki Pfizera i BioNTechu, że to jest szczepionka właśnie wyprodukowana bez wirusa, tylko na tak zwanej kopii fikcyjnej wirusa. na bio...
To jakby wirtualny wirus, tak? Można tak porównać.
Ona ma spowodować powstawanie przeciwciał tak, jak byłby to wirus, który być może byłby niebezpieczny jako wirus, powiedzmy, z elementami RNA. Ale muszę jeszcze Państwu powiedzieć, Państwu teraz, że to jest, tak jak powiedziałem, modyfikowany RNA, mRNA, a to nie jest DNA. To są szczepionki też, które zabierają kwas dezoksyrybonukleinowy, który niesie wszystkie geny złe i dobre z przodka na wstępującą osobę. Także to byłoby trochę niebezpieczne, a na pewno by to było od razu ujawnione przez ruch antyszczepionkowy, że DNA nas zakoduje, że być może jakiś chip będzie jeszcze też wpisany w to, ale ja jako lekarz, powiedzmy, no, który na sprawach genetyki, no musiałem się jakoś poznać, wiem, że RNA jest bardziej bezpieczne, a DNA całe szczęście, że tu nie wchodzi w rachubę.
Wspomniałem już na początku, że właśnie pierwsze osoby już właściwie są wyznaczone, jeżeli chodzi o szczepienie. Będą to medycy, będą to przedstawiciele zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierze, osoby starsze, powyżej 65 roku życia. Jakie są przeciwwskazania? Czy osoba, która lekko jest przeziębiona, jest albo chora, czy ona też się w tym samym czasie może poddawać szczepieniu, czy najpierw dopiero trzeba wyleczyć? Czy trzeba być po prostu zdrowym, silnym, żeby poddać się szczepieniu?
Generalna zasada w szczepieniu jest taka, dotyczy wszystkich szczepionek, że jak jest stan gorączkowy, niekoniecznie podgorączkowy. Jak jest temperatura wysoka, to się nie szczepi. Jeżeli chodzi o grypę, bo my stale nawiązujemy do grypy i tutaj powiedzmy, no mamy...
No to doświadczenie jest większe, nie?
Tak, większe doświadczenie. Trochę mamy pretensje do naszych rodaków, że szczepi się 5%, a nasi zachodni sąsiedzi szczepią się w 30%, także jest duża różnica, czy to świadomość, czy powiedzmy inne elementy w grę wchodzą. W każdym razie szczepionka w Polsce była płatna, w tej chwili jest prawie że bezpłatna dla wielu osób, dla seniorów, dla tych, którzy mają mniej lat, to jest 50%. Także dobre posunięcia tutaj władze państwowe zrobiły. Jeżeli chodzi o grypę, od tego zacznę, to jedno przeciwwskazanie to jest uczulenie na białko kurze. Bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, że produkcja szczepionek to jest kupienie kilka milionów białek, jajek na fermach, żeby na zarodkach tych jajek można było tego wirusa hodować. Także to jest dodatkowy element jeszcze, który tutaj chcę wypuklić, że to nie jest tak łatwo doprodukować odpowiednią ilość szczepionek. I to jajka, i to powiedzmy, no cała technologia, żeby to wrócić do początku. Tak jak powiedziałem, szczepionkę zaczniemy produkować w marcu, żeby w październiku była do dyspozycji. Taki cykl jest. A jeżeli chodzi o przeciw korona, to także uważam, że stan gorączkowy jest przeciwwskazaniem, a szczegółowe przeciwwskazania będą jeszcze ujawnione. To, co wiem. Tutaj do końca po prostu nie ma decyzji komisji medycznej, władz technicznych, ekspertów i tutaj prawdopodobnie jakieś przeciwwskazania dojdą, ale słyszałem, że jedni mówią, że w czasie ciąży można się zaszczepić, a część ludzi, część naukowców mówi, że nie. Także tutaj musimy poczekać na pewną precyzję.
No tak,
co do
uczymy
innych
się
szczepionek,
tego wszystkiego.
To przeciwwskazania znamy dokładnie, a muszę Państwu powiedzieć, że ja jeszcze nie spotkałem uczulenie na jajko, szczepiąc tysiące ludzi, jest to 1 milion 300 tysięcy przypadków. Tak może to być w statystyce. Także rzadko to się zdarza uczulenie, ale to już wiadomo od najmłodszych lat u dziecka.
Po jakim czasie jest odporność na grypę po szczepieniach? Bo to jednokrotna dawka wystarczy,
na grypę,
tak?
To już wiadomo, bo to jest bardzo precyzyjnie zbadana. Nie tylko choroba, ale także odporność organizmu na szczepienia. Mniej więcej 2 tygodnie do 3 tygodni powstaje pełna odporność przeciwko wirusowi temu, który się pojawi, a rzadko się pojawia jakiś inny skład antygenowy, to musi być już wyjątkowa pomyłka. W tej chwili nie ma takich pomyłek, jeżeli chodzi o dopasowanie przewidywanego wirusa do składu szczepionki. I wtedy po prostu daje odporność 60-70%. To jest dość duża odporność na zachorowanie. Ja na przykład raz się zaszczepiłem i przyjmowałem jednego popołudnia około 30 ludzi, no 20-30 ludzi chorych na typową grypę i zachorowałem. Ale był to przebieg bardzo łagodny. Ja to mogłem ocenić. A szczepię się od 25 lat i nigdy poza tym incydentem, na wskutek incydent mówię dlatego, że to były ogromne miliardy, czy tam biliony ilości wirusów mnie wtedy w tym gabinecie atakowały, nigdy nie chorowałem na grypę po zaszczepieniu się, a w poprzednich latach jako młodszy człowiek tak.
Jeżeli ktoś się nie szczepił, a zachorował na grypę, to ma odporność, ma przeciwciała takie, którego ochronią w następnym sezonie grypowym?
Nie, dlatego że ta szczepionka się zmienia. Dlatego rozpocząłem swoją wypowiedź od tego, że być może ta odporność nieco przetrwa z tamtego roku, bo trzy wirusy są identyczne. Trzy wirusy. Z wyjątkiem tego wirusa z USA, czyli z okręgu Washington, Departamentu Washington. A tak, normalnie to po szczepieniu ona wygasa mniej więcej po 8 miesiącach. Wygasa, bo to nie jest wielka, silna szczepionka, powiedzmy, to są antygeny. Ja już to nie chcę w szczegółach mówić, to jest antygen N, neurominidaza, H, hemaglutynina. To są łagodne, ale one mają swoje zadanie u wirusa. N to H to przyczepianie się do komórki człowieka, a N to jest neurominidaza. Wtedy, kiedy on się replikuje, to ona pomaga w przenoszeniu tego wirusa do innych części organizmu, na inne, na błonki.
Mamy w Polsce, mamy w Polsce prawie ponad milion ludzi, którzy przeszli, czy są zarażeni, byli zarażeni także koronawirusem. Czy oni mają odporność, pana zdaniem? Czy oni się też powinni szczepić?
Tu jest też dyskusja. Tu jest też dyskusja, dlatego że nie wiemy. O, ja tutaj sobie przypomniałem wczoraj, przedwczoraj, że pierwszy mój artykuł na temat koronawirusa ukazał się 13 lat temu w piśmie lekarskim pod tytułem Nowa groźna choroba. To był ten SARS-1. Wtedy, o, to przypomniałem właśnie o tym artykule. I wtedy ta odporność trwała 2 lata. Do 2 lat stwierdzano odporność.
Po przechorowaniu, po tak?
Ta choroba nie doszła do Polski. Ona była w Europie. Francja, Rumunia, Wielka Brytania, była w USA, była w Kanadzie. W Polsce nie obserwowano, ale wtedy już podejrzewano przeskok antygenowy. Czyli wtedy, kiedy się spotkają 2 różne wirusy, ludzki i zwierzęcy, może dojść do przeskoku antygenowego i powstaje taki zjadliwy gen, że organizm no, nie zdąży wytworzyć przeciwciał. I tak jest w tym przypadku teraz, dlatego że 13 lat temu w tych materiałach nie było nietoperza, nie było cywety, nie było łuskawca podejrzanego o spowodowanie tego przeskoku antygenowego, a teraz tak. Także najbardziej podejrzane są nietoperze, a jak to wśród uczonych dyskusja także jest niejednolita.
No liczymy na to, że te szczepionki rzeczywiście będą skuteczne, że się wreszcie pozbędziemy tej pandemii. Dziękuję panu bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, ja też na to liczę i się zaszczepię.
Doktor Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog, był naszym gościem.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Na całym świecie trwają liczne badania, które mają wykazać, jaki wpływ zakażenie koronawirusem ma na ludzką psychikę. Niektórzy lekarze uważają, że pacjenci, zwłaszcza ci, którzy doświadczyli ciężkiego przebiegu COVID-19, rozwijają symptomy zespołu stresu pourazowego. Tak silnie stresujące jest to doświadczenie. Wiosną często na forach internetowych padało pytanie osób wątpiących w pandemię, czy znacie kogokolwiek zarażonego koronawirusem. Dziś można zadać pytanie, czy jest ktoś, kto nie zna przynajmniej jednej osoby zarażonej koronawirusem. Ba, czy nie znał osoby, która odeszła właśnie z powodu tego wirusa. Jest z nami psycholog Lucyna Miść-Ciągło. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Jak oglądamy te przerażające sceny ze szpitali, rozmawiam z osobami, które przeszły chorobę, no nie jest to przyjemne doświadczenie. Niedawno rozmawiałem z lekarzem, który mówi, że jest młodym człowiekiem, dobrze się odżywia, trenuje, uprawia sporty i nagle w jeden dzień trafiło go, został zarażony i mówi, że bardzo, bardzo ciężko przeszedł tę chorobę. Było to bardzo, bardzo złe doświadczenie. To pozostawia chyba w naszej pamięci, w naszej psychice taki długotrwały skutek, prawda?
Oczywiście. Ta choroba, tak jak każda inna, nie jest wydarzeniem codziennym, wręcz odwrotnie, jest wydarzeniem stresującym. Przede wszystkim dlatego, że oprócz cierpienia fizycznego jest tam bardzo duży ładunek cierpienia psychicznego, duży ładunek lęku, obawy o życie, o zdrowie, a w tym wypadku teraz jeszcze o to, że być może zakaziliśmy kogoś innego. Sama mam doświadczenie rodzinne. Bardzo bliska osoba z rodziny zmarła, zarażona. Druga osoba bardzo poważnie chora. Więc mogę powiedzieć, że osobiście doświadczyłam, no może nie stresu pourazowego, ale takich emocji, które zostawiają jakiś ślad. To nie jest coś, co od tak sobie przechorujemy i wracamy do codzienności.
Teraz mamy właściwie dwa problemy. Jest grupa osób, która no już z tego, co przynajmniej czytamy, jest coraz bardziej liczna, która nie przyznaje się do tego, że ma symptomy choroby, nie idzie do lekarza, nie zgłasza nawet tej informacji lekarzowi. Chodzą te osoby normalnie do pracy, na zakupy, do przyjaciół, znajomych. I to też jest niebezpieczne, ponieważ te choroby, te osoby akurat przechodzą łagodniej zakażenie, natomiast mogą zarazić inne osoby. To jest chyba obawa o to, że ostracyzm społeczny wobec tych osób może nastąpić, że obawa o pracę?
Myślę, że nie. Z tego, co czytałam, co słyszałam od różnych osób, chodzi raczej o to, że narzekamy na służbę zdrowia, narzekamy na sanepid. Ludzie mówią, że muszą bardzo długo czekać na badanie. Potem długo czekają na wyniki. I potem, jeżeli się okaże, że wynik jest pozytywny, jeszcze czekają, jeszcze mają kwarantannę. I chyba z takich powodów organizacyjnych, z tego powodu nie przyznają się do objawów.
A to drugie zjawisko, mówię o ruchu antyszczepionkowym. Jak mamy doświadczenie z grypą, to jak mówił przed chwilą epidemiolog, dr Włodzimierz Janiszewski, tylko około 5% w Polsce szczepiło się co roku na grypę, a na zachodzie no, około 30-40, nawet dużo więcej osób poddawało się temu szczepieniu. Skąd taka wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o właśnie poddawanie się szczepieniom wśród nas, Polaków?
No, trudno mi w tym momencie twierdzić z jakąkolwiek pewnością, dlaczego Polacy nie lubią się szczepić. Może mają negatywne doświadczenia i znowu z osobistych doświadczeń wiem, że niektóre osoby przechorowują szczepienie. Mój własny mąż dostał półpaśca po szczepieniu. Koleżanka była bardziej chora, niż gdyby miała grypę. I być może część osób z takimi doświadczeniami stwierdza, że szczepienie jest gorsze niż choroba, przed którą to szczepienie mogłoby chronić.
Taka opinia, tak?
Tak.
Ale w przypadku koronawirusa to zagrożenie jest podwójne, ponieważ nie wiemy dokładnie, jakie są konsekwencje zachorowania z kolei, prawda? Nawet długofalowe.
Tak, tak. To jest znacznie trudniejsza sprawa. Wyczytałam wczoraj, że zrobiono w Polsce badania, CBOS zrobił w połowie listopada badania właśnie na temat ochoty na szczepienie się przeciwko koronawirusowi. I okazało się, że około 36% badanych tak, zaszczepi się. I są to głównie osoby starsze i mężczyźni. Ciekawostka. 47% nie zaszczepi się, a 17% nie było jeszcze zdecydowanych. Ja się nie dziwię tym liczbom, bo można powiedzieć, że koronawirusa przez ten prawie rok już oswoiliśmy. Już wiemy, jakie są objawy, czym może grozić, ale wiemy też, jak się bronić, co możemy zrobić, żeby się chronić. I większość osób, szczególnie tych z grup ryzyka, chroni się jak może. W związku z tym można powiedzieć, że dominującą emocją jest strach. Strach, który jakoś opanowaliśmy. Natomiast szczepionka jest rzeczą nową i odczuwamy lęk. Lęk jest czymś innym niż strach. Lęk jest bardziej bezprzedmiotowy, dotyczy rzeczy mniej znanych. Nie wiemy, o czym mówił pan doktor Janiszewski, nie wiemy, na ile możemy ufać szczepionkom, tym bardziej, że różne są opinie w prasie, w mediach i tak dalej. Nie wiemy, jakie będą skutki szczepionki, te doraźne i te długofalowe.
Ale również nie wiemy, jaka będzie skutek tej przechorowania nawet na chorobę COVID-19 długofalowy. Ja zacytuję może jeszcze lekarza, z którym rozmawiałem. Mówiłem, młody człowiek, który nagle zachorował. Mówi coś niewyobrażalnego. Widzę, słońce pięknie świeci, młodzi ludzie przed oknami śmieją się, a ja mówię, jak mówił, walczę o to, żeby o jakikolwiek oddech. Mimo to, że jak powiedziałem, był wysportowany, ma wiedzę medyczną. Także no, trudno sobie wyobrazić tę sytuację, jeżeli ktoś nie doświadczył takiej historii.
Tak. Mogę powiedzieć tyle, że myśląc o szczepionce i o tym, czy zaszczepić się, czy nie zaszczepić, trzeba wziąć pod uwagę z jednej strony potencjalne ryzyko i ewentualne konsekwencje zaszczepienia się, które są częściowo znane. Przydałoby się więcej informacji na temat tego, jakie szczepionka może nieść konsekwencje pozytywne i negatywne, i porównać to z potencjalnymi korzyściami, benefitami. A tych korzyści jest dużo. Przed chwilą właśnie wyczytałam, że rząd obiecuje, że osoby, które się zaszczepią, będą mogły uczestniczyć w takich wydarzeniach i w takich sytuacjach, w których nie będą mogły uczestniczyć osoby, które się nie zaszczepiły.
Takie paszporty covidowe będą, tak?
Takie właśnie.
To chyba australijskie linie lotnicze chyba wprowadziły także takie zasady, znaczy zamierzają chyba wprowadzić taką zasadę, że osoby zaszczepione będą mogły latać ich samolotami, a nie zaszczepione nie będą miały wejścia
na pokład. Tak, nie będą podlegać kwarantannie osoby zaszczepione i tak dalej. To są oczywiście korzyści. Ja myślę, że to, czego ludzie w tej chwili potrzebują, to potrzebują rzetelnej informacji.
I o tej informacji będziemy na antenie cały czas walczyć. Będziemy rozmawiać z fachowcami, z specjalistami po to, żeby państwo mieli jak najszerszy zasób wiedzy na temat tych szczepionki, no i na temat samej choroby, na temat COVID-u.
Oczywiście.
Dziękuję pani bardzo. Naszym
gościem,
przypomnę, była psycholog Lucyna Miś-Ciągło. A teraz posłuchajmy wypowiedzi Marzeny Pulcińskiej, przewodniczącej Okręgowej Izby Lekarskiej.
Jest to choroba absolutnie nieobliczalna i my tak do końca przede wszystkim wiemy niewiele o tym wirusie, dalej wiemy niewiele, chociaż zdecydowanie więcej niż na początku pojawienia się pandemii. I zupełnie nie wiemy o odległych konsekwencjach. Do nas teraz właśnie często zgłaszają się pacjenci już po przebyciu infekcji COVID-19 z powikłaniami płucnymi. O tym wiemy, że tacy pacjenci są coraz częściej w naszym oddziale, ale wiemy również o innych powikłaniach. Zaczęły być informacje o odległych powikłaniach u dzieci, które przeszły bezobjawowo zakażenie COVID-19. Wiemy o zaburzeniach również z pamięcią, o takim przymgleniu po-covidowym, o osłabieniu, które towarzyszy też tej chorobie i po chorobie. Nie wiemy, czy wiemy wszystko, bo jest to choroba, która może uszkodzić w zasadzie wszystkie narządy organizmu i właśnie w ciężkich przypadkach dochodzi do niewydolności wielonarządowej, ale to w ciężkich przypadkach, o tym wiemy, oprócz tej niewydolności oddechowej, ciężkiego zapalenia płuc. To może dojść do uszkodzenia właśnie i nerek, i mózgu, i serca. Ale nie wiemy, czy u osób, które nie prezentowały dotychczas jakichś dramatycznych objawów, nie wystąpią jakieś późniejsze powikłania. Tego niestety dalej nie wiemy.
Już niebawem ma być dostępna szczepionka przeciwko właśnie tej chorobie, która ma spowodować wywalczenie organizmu zwycięstwo nad koronawirusem, ale no, pojawia się dużo wątpliwości. Niektórzy się boją, bo uważają, że ten okres przygotowania tej szczepionki był bardzo krótki w porównaniu do innych tego typu szczepionek, ale z drugiej strony zagrożeniem, tak jak pani powiedziała, jest także przechorowanie tej choroby, bo uzyskuje wtedy odporność, ale konsekwencje, jak pani wcześniej powiedziała, także mogą być. I tu jest ryzyko w takim razie, i tu jest ryzyko. Jak pani sądzi, ta szczepionka ma szansę, że tak powiem, zaistnieć w pozytywnie społecznej świadomości, że ludzie zdecydują się na to, żeby zaszczepić się, no i czy nie będzie tutaj obawy o to, że jakieś skutki uboczne mogą nam po tym szczepieniu grozić?
Po pierwsze, po przechorowaniu nie u wszystkich osób wytwarzają się przeciwciała. W związku z tym nie wiemy, jak długo są oporne na powtórne zakażenia. Wiemy, że zdarzają się powtórne zakażenia. Po drugie, nie wiemy, jak długo będą się utrzymywać przeciwciała i czy to będzie zobiektywizowane, że u wszystkich jednakowo, czy jednak będzie to osobniczo zmienne, że u jednej osoby to będą przeciwciała 3 miesiące, a u drugiej pół roku. Tego my po prostu jeszcze nie wiemy. Po trzecie, zawsze w medycynie jest wybór mniejszego zła. I przepraszam, że powiem tak brutalnie, no przecież można umrzeć na COVID, tak? I przepraszam, wiele osób zmarło. Więc ja uważam, że nie ma alternatywy. To jest kwestia często życia lub śmierci. Niestety zmarło kilku lekarzy z naszego województwa na COVID-19 i to nie lekarzy z towarzyszącymi chorobami, tylko lekarzy, którzy zmarli tylko na COVID. Zmarły też pielęgniarki, a o ilości innych chorych jesteśmy informowani, o ilości chorych, którzy odeszli. Jesteśmy codziennie informowani. Jest to absolutnie ciężka choroba śmiertelna. A jeszcze, tak jak pan redaktor wspomniał, mogą być odwlekłe powikłania, więc my nie mamy alternatywy. To jest kwestia, no można się narazić na zachorowanie i przechorowanie w miarę łagodne, no ale to w miarę łagodne przebiegi występują głównie u osób młodych. A jeżeli już się ma, jest się w wieku, że tak powiem, średnim, to już pewności się nie ma. Naprawdę ja obserwuję przebiegi tej choroby i mnie to przeraża, bo naprawdę jest to, zachorowania są nieprzewidywalne i nawet jak na początku wydaje się, że będzie w miarę dobrze, to nagle po kilku dniach nam się chory załamuje i wymaga pilnie hospitalizacji, pilnie często, pilnie nagle się pogarsza, prawda, i pilnie hospitalizacji, nieraz respiratoroterapii, no a nieraz niestety nie uda się mu pomóc.
A co pani sądzi o szczepionkach? Ja pamiętam jak z dzieciństwa, że były kiedyś takie, nie pamiętam już czego dotyczyły te szczepionki, w każdym razie najpierw się robiło próbę, sprawdzając, czy nie ma żadnego odczynu alergicznego związanego z tą szczepionką. Czy tutaj jakiś taki test też jest możliwy?
Nie, nie. Szczepionki będą, prawda, zatwierdzone i już są po badaniach. Dlatego czekamy z utęsknieniem.
Czyli jest pani pewna, że to będzie wszystko, że tak powiem, w porządku, jeżeli chodzi o przyjęcie przez organizm tego typu?
Jestem pewna, że na pewno będzie to wybór mniejszego zła. Nie twierdzę, że nie będzie jakichś powikłań po szczepionkach, bo rzeczywiście czas testowania jest krótki, ale na pewno jest to wybór, na pewno będzie to wybór mniejszego zła.
A jeżeli chodzi o przebieg epidemii, czy notują państwo teraz już rzeczywiście takie lekkie odpuszczenie koronawirusa, że lekko, że tak powiem, wstrzymał swoją aktywność, jeżeli tak można powiedzieć?
Tak, bym powiedziała tak, jak pan redaktor powiedział, dokładnie. Bardzo lekkie, czyli jednak ta nauka, jakby przystosowanie nauki w szkołach, no bo tak...
Ograniczenie kontaktu po prostu.
Tak, ograniczenie kontaktów jednak przyniosło pewien efekt. I no, oczywiście, że te statystyki, które są przedstawiane, nie są wiarygodne, bo niestety z tego, co wiem, obserwuję i rozmawiam, to wiele młodych osób się nie chce testować właśnie, nie chcąc być poddani kwarantannie, kwarantannie, czy izolacji, bo już jeżeli by byli chorzy, to izolacji, ale nie chcą ani izolacji, ani kwarantanny, prawda, w większej grupie, więc się nie testują, uważają, że przejdą infekcję łagodnie. To też jest niebezpieczne, bo niestety w tym momencie, kiedy to okaże się, że nie tak łagodnie, to nagle będzie gwałturety, ale czyli statystyki zachorowań są na pewno zaniżone. Niemniej, jeżeli chodzi o stany cięższe, czyli tych pacjentów przywożonych do nas do szpitala, to już obserwuję takie delikatne zmniejszenie się ilości przywożonych codziennie chorych, jakby z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia. Przejściowo musieliśmy w szpitalu u nas zorganizować oddział dla takich chorych, bo nie byliśmy w stanie ich przekazywać do innych szpitali, tych stricte covidowych, które nie dysponowały taką ilością łóżek. W tej chwili jest troszkę lepiej. Dysponujemy w województwie łóżkami, pewną rezerwą właśnie łóżek wolnych. Czyli jesteśmy w stanie pacjenta, który zjawia się na izbie przyjęć, na SOR-ze z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i pobieramy test antygenowy i okazuje się dodatni, możemy przekazać go do ośrodków stricte covidowych. Czyli jest troszkę lepiej.
A co pani sądzi, bo też taka teza się pojawiła, że ozdrowieńcy też mogą jeszcze przez jakiś czas zarażać?
To znaczy tak, no bo nie testujemy ozdrowieńców, tak? Przypuszczamy, że po 10 dniach łagodnego przebiegu ten pacjent już jest zdrowy i nie zakaża. Bardzo możliwe, że większość tak, ale może być, że ten pacjent jeszcze jakiś czas będzie wydalał wirusa i może zarażać. I jeżeli by było testowanie ozdrowieńców, to by się może okazało, że część tych pacjentów jednak dalej, prawda, jest z czynną fazą choroby. To może być nieduża grupa i to tak patrzymy, bo my mamy też takich pacjentów w szpitalu, których wymazujemy co jakiś czas, bo są jeszcze dodatni, właśnie izolujemy ich, wymagają pewnych badań, czekamy na te badania, nie chcąc zarażać jakby narażać innych lekarzy, to czekamy, aż będą ujemni i rzeczywiście ta faza wiremii utrzymuje się u niektórych dłużej.
Czyli jeszcze raz apel do tych osób, które nawet są ozdrowieńcami, żeby nadal nosiły maseczki.
Nosiły maseczki.
Tak jest, bo wtedy mają szansę ograniczyć ten stopień zarażenia. Dziękuję pani bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była prezes Okręgowej Rady Lekarskiej i doktor nauk medycznych Marzena Plucińska. Dziękuję pani bardzo.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.